Dzień dobry, chwała Bogu. Postańmy do modlitwy. Zacznijmy modlitwą. Chcę przywitać naszego Pana. Panie Boże nasz, cieszymy się bardzo, że możemy być w miejscu, w którym jesteś. Przyszedłeś tutaj jeszcze przed nami i pobłogosławiłeś to miejsce, a także każde miejsce, na którym będziemy siedzieć, ponieważ Ty nas miłujesz. Panie Boże, jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy za ten przywilej należenia do Ciebie. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że tyle wspaniałych rzeczy doświadczamy, wierząc w Ciebie, doświadczając Ciebie, mając relację z Tobą. Panie nasz Boże, chcemy w tej chwili oddać Tobie chwałę na początku tego nabożeństwa. Pomóż nam skupić naszą uwagę na Tobie, aby maksymalnie, jak najlepiej wykorzystać ten czas szczególnego błogosławieństwa tutaj, w tym miejscu. Dziękujemy i wywyższamy. Amen.
Amen. Kochani, zaczniemy taką pieśnią Nie ma takiego jak Jezus. Jest to pieśń z pokazywaniem, więc żeby troszeczkę rozchmurzyć się i tą atmosferę na zewnątrz, to zachęcam do tego, żeby z radością uwielbiać naszego Pana.
Tak, Panie Boże, nasz święty, święty jesteś, Panie Boże i wielki. Dziękujemy, że możemy śpiewać Tobie, wiedząc, jaki jesteś. Panie Boże, i przed oczami naszymi wyświetlił się właśnie obraz wielkiego Boga świętego na tronie. Panie Boże nasz, a my możemy Ciebie wielbić, Panie Boże, i możemy powiedzieć, jaki jesteś, Panie Boże, i godzien jesteś wszelkiej chwały. Wcale jej nie szukasz, ale godzien jesteś tej chwały i my chcemy Ci oddać tę chwałę. Panie Boże, wiemy, kim jesteś. Panie Boże, Ty uczyniłeś nas kimś innym niż byliśmy. Panie Boże, Ty nas wywyższyłeś. Ty, Panie Boże, czyniłeś nas swoimi dziećmi. Wielkie rzeczy czynisz, Panie Boże, wielkie rzeczy uczyniłeś z nami. Panie nasz, my jesteśmy wdzięczni wobec Ciebie. Panie, jesteśmy pod wrażeniem tego, kim jesteś i co czynisz. Panie Boże, i Twojej obecności wśród nas. Chwała, 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 cześć, uwielbienie Tobie. Boże, Panie nasz. Alleluja. Amen. Amen. Witam Cię na tym miejscu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witam każdego wśród Was, wśród nas, szczególnie tych, którzy są po raz pierwszy. Chcielibyśmy, żebyście czuli się jak w domu. A tak a propos właśnie, kto jest wśród nas po raz pierwszy, chcemy Was przywitać serdecznie. Wiem, że jest parę osób, ale się nie zgłosili. To nic. Życzymy każdemu obecnemu tutaj Bożego błogosławieństwa i żeby ta obecność, którą przeżywamy, żeby także była Twoim udziałem. Pozdrowienia może ktoś przywozi? O, Tamary z Niemiec. Tak, dziękuję bardzo. Jakiej tam? Dobrze, tak? No to nie tęskni za nami, pewno, bo to taki dobrze. Pozdrów ją serdecznie od nas. Dobrze, a gdzie Beka? Też pojechał do mamy? O, mama mia. Gdzie on tam chodzi? Po tym wieku po dachach się nie chodzi. Dobrze. Dwie osoby w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny. Olena Mal i Anna Rotary. Życzymy Wam, siostry, wielu, wielu Bożych błogosławieństw. Kilka informacji ważnych dla Kościoła. W środę, tak jak zawsze, nasze kolejne nabożeństwo śródtygodniowe. Tym razem będzie to 12 rozdział Ewangelii Jana. Ten rozdział będziemy czytali, podziwiali treść, budowali się i wychwalali Pana Boga. Piątek, jak zawsze o 5 wjeżdżamy do Ryk z misją, z Ewangelią. I kto chce dołączyć, jest taka szansa, samochód jest duży, tylko trzeba wcześniej do mnie zadzwonić i się ze mną umówić. W sobotę spotkanie młodzieżowe, 17 i tyle wszystkich ogłoszeń. Może tylko wyprzedzę parę wydarzeń. Na początku sierpnia mamy wielką ewangelizację w Rykach. Przyjeżdża grupa muzyczna z Niemiec, przyjeżdża grupa muzyczna z Kanady. No i będzie to święto Ewangelii tam w Rykach. Coś tego też będziemy mieli, no bo wielu z nas pewno będzie chciał tam pojechać, a także ta grupa kanadyjska również będzie występować u nas w niedzielę. Nie w tą niedzielę, to będzie na początku sierpnia, prawdopodobnie 5 sierpnia. A także sam dyrektor misji, Nehemiasz, również zaszczyci nas swoją obecnością. Czyli będzie się działo. Później, tydzień później, czyli 5 plus 7, no to ile to będzie? 12, 12 będziemy gościć pastora z Korei, Daniela Lee, tak pamiętacie? Pastor Lee. Pan Bóg go szczególnie używa w wiele uzdrowienia, ma moc uzdrowienia, ma moc też od Pana Boga, taki dar, no, słowa wiedzy. Na pewno będzie to wielkie wydarzenie. Pierwsze dwa dni, piątek, sobota to spotkanie z młodzieżą, a później w niedzielę tutaj u nas. Więc dużo dobrych rzeczy przed nami. A teraz powstaniemy i właściwie nie powstaniemy, bo będzie solo, tak? Solo w wykonaniu Ireny, a w tym czasie my będziemy mogli dać nasz dar właśnie na budowanie Królestwa Bożego przez nas, wśród nas, przez Kościół Oazę, przez siebie.
I chcemy udzielać, Panie, na dobre cele, Panie, na rozwój naszej społeczności, rozwój Twojego Królestwa, Panie. Dziękujemy Ci za wszystkich ofiarodawców, Panie. Dziękujemy Ci za to, że ich błogosławisz, Panie, że strzeżesz. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, że możemy tutaj być, Panie, wspólnie wszyscy razem. Dziękuję Ci za tych, którzy nie mogli być tutaj z nami, za tych, którzy nas oglądają. Panie, błogosław wszystkich. Chwała Ci. Amen.
I też nie wiedziałem, co na ten temat myśleć, dopóki nie zapytałem właśnie Joli, która stamtąd pochodzi, jak było naprawdę. A mianowicie pochodzi z miejscowości, która nazywa się Jedwabne. To już się rozjaśniło wiele. Gross napisał takie tam różne straszne rzeczy, że to Polacy mordowali Żydów i później ta wieść się rozniosła na cały świat i także w Izraelu wierzono, że to Polacy razem z Niemcami ręka w rękę. No takie, ostatnio wiemy co było. Okazało się, że mieszkańcy wiedzą lepiej, jak było, jak ta pamięć przechodzi z pokolenia na pokolenie. Więc nie było tak, jak to w tej książce Gross opisał. Byli oczywiście szmalcownicy, czyli pojedyncze osoby, pojedyncze, które wydawały Żydów, ale te podlegały wyrokom śmierci przez władze podziemne Polski. I tak dalej, i tak dalej. No, ale to a propos właśnie tego miejsca, z którego Jola pochodzi, ale także i sama Jola też ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia w związku ze swoją relacją z Panem Bogiem i o czymś właśnie z tych swoich przeżyć, przygód, doznań z Panem Bogiem dzisiaj nam troszeczkę powie. Zapraszam.
Mam na imię Jola, tak jak pastor już powiedział. Pochodzę z Jedwabnego, ale większość czasu teraz spędzam w Łomży. Tam jest mój zbór, w którym służę, w którym się karmię, żywię. Tak, chciałabym się podzielić swoim świadectwem. Pastor mnie dzisiaj poprosił, mamy zawsze być gotowi do tego, żeby powiedzieć coś dobrego, co Bóg nam uczynił. I chcę się podzielić tym, że Bóg mnie uratował, po prostu mnie zbawił. Wychowywałam się w takiej dosyć licznej rodzinie, dwóch braci, dwie siostry. Wychowywałam się w kościele katolickim. Moi rodzice byli wierzący. Mój ojciec miał wuja księdza i tak dalej. Oczywiście ja śpiewałam w chórze, chodziłam, uczęszczałam do kościoła, ale któregoś dnia wydarzyła się pewna rzecz w moim życiu. Odkryłam, że mam guza. I wtedy w moim sercu pojawiła się taka rzecz, że jeśli umrę teraz, to nie jestem zbawiona. I po prostu byłam przerażona, że chodzę do kościoła, modlę się, chodzę do spowiedzi, a w moim sercu pojawiła się taka rzecz, że jeżeli dzisiaj umrę, to po prostu nie idę do nieba, nie idę do Boga. Ale zanim miałam tego guza, miałam wtedy 21 lat, wcześniej już Bóg jakby przemawiał do mnie w snach. Od dziecka, odkąd pamiętam, kilka razy do roku śnił mi się jeden sen. Kiedy wychodzę z domu, stoję na schodach i widzę ogromny posąg Matki Boskiej. I on powoli zaczął robi się mniejszy. On był ogromny, robił się mniejszy, mniejszy, mniejszy i znikał tam, gdzie wyrzucałam śmiecie. Tam, gdzie się brudy wyrzucało. Nigdy nie rozumiałam, czemu tak to się dzieje. Potem miałam jeszcze inny sen. Kiedy szłam przez wielką łąkę, po lewej stronie było ogromne jezioro, po prawej ogromny las. Łąka była wypełniona wodą, a ja szłam i zobaczyłam na drodze ogromnego czarnego konia, który miał oczy takie jak ogień. I wiedziałam, że jeżeli zrobię jeszcze jeden krok, to on mnie stratuje. I zobaczyłam jeźdźca, który jedzie na białym koniu. I podjechał do mnie, wyciągnął do mnie rękę i wziął mnie na oklep. I zobaczyłam, że ten koń zaczął uciekać, bać się. I przejechałam. Takie sny miałam, po prostu cały czas Bóg do mnie przemawiał. I kiedy w swoim życiu doświadczyłam czegoś takiego, zaczęłam bardzo, nie znam innych kościołów. I kiedy ta choroba do mnie przyszła, to zaczęłam się bardzo zbliżać w swoim zdaniu do Boga. Zaczęłam się modlić na różańcu, jeździć po różnych tam kościołach, Częstochowa, Licheń i tak dalej. Bardzo się zaangażowałam, bardzo, bardzo, bardzo. Ale wcześniej jeszcze w międzyczasie oglądałam pewien film, który mnie bardzo dotknął. Oglądałam taki film o malarzu, który był biedny i jakiś pan zaprosił go, można władca, żeby w kaplicę jemu wymalował i powiedział taką rzecz. Twarz mojej żony to Maria, syna to Jezus, a mój to Józef. I bardzo mnie to dotknęło, zaczęłam się zastanawiać. I ja myślę, że w każdym życiu, życiu człowieka, który chodzi i jest religijny, są bariery, są warownie, które diabeł jakby spreparował, że obraz to jest święty i tak dalej, i tak dalej. I ja zaczęłam się zastanawiać i jakby takie padały te warownie, że już tak nie myślałam, że obraz to jest coś świętego, tylko zobaczyłam, że zaczęłam się interesować tym trochę i zobaczyłam, że jednak malarze to byli biedni ludzie, którzy malowali różnych ludzi, biednych, prostytutki i tak dalej. I zobaczyłam, że nie mogę się modlić do obrazów. Po prostu nie mogę. I właśnie jak się zaangażowałam bardzo, to któregoś wieczoru siedziałam sama w pokoju, zaczęłam przeglądać ten taki modlitewnik. Ale wiecie, ja bardzo przeklinałam, bardzo. Co drugie słowo to leciały krótkie i długie. Wstydziłam się tego, ale nie potrafiłam się z tego wyzwolić. Paliłam papierosy przez 11 lat. Też nie mogłam się z tego wyzwolić. Miałam różne jakieś takie swoje i wiedziałam, że te słowa, które wypowiadam, po prostu powodują, że ja naprawdę nie mogę iść do nieba. Kiedyś ksiądz mi powiedział, słuchaj, pokuta to jest to, że masz się odwrócić od swoich grzechów. Wcześniej tego nie słyszałam, zawsze pokuta to była Ojcze Nasz, że ja mam się za karę modlić do Boga. Śmieszne trochę, no nie? No ale tak przychodziło do mnie różne takie, właśnie jakby Bóg chciał pokazać, że tkwię w jakiejś religii, która mnie spętuje. I kiedy wieczorem właśnie siedziałam, przeglądałam ten modlitewnik, zobaczyłam, że tam jest wiele modlitw. I padło mi tak litania do Jezusa, no nie? I zaczęłam się troszkę zastanawiać. Wiecie co, ale mnie zmrowiło, bo usłyszałam głos, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i że tak się do Maryi modlę, a nie do Niego, ponieważ On umarł za mnie na krzyżu. Po prostu myślałam, że tam zejdę. Jak usłyszałam ten głos, nie jestem jakąś tam schizofrenii, nie mam. Drugi raz jeszcze słyszałam Boży głos i przestałam się modlić do Maryi, zaczęłam się modlić do Jezusa. Wiecie, Bóg przemawia na różne sposoby, na sny, w snach, przychodzi sam, kiedy widzi, że człowiek pragnie Boga. Oczywiście ten głos się okazał jakiś taki nieszkodliwy dla mnie, niezłośliwy, wycięto go i po problemie, ale problem został w moim sercu, że wiedziałam, że po prostu nie jestem człowiekiem zbawionym. To tak naprawdę sprawiało, że chodziłam w ciężarach. I kiedyś się wydarzyło, że poszłam do liceum i tam spotkałam dziewczynę, która była wierzącą i zaczęłam mi mówić. To znaczy mieszkałam z nią na stancję i ona się za każdym razem przed jedzeniem modliła. Ja to bardzo szanowałam, ponieważ czasami oglądałam takie filmy, tam Domek na Preriach i oni się modlili i bardzo mi to imponowało, że ludzie potrafią się modlić, podziękować Bogu, dziękuję za to jedzenie, a nie robić sobie znak krzyża i nic z to nie wynika. I ona zaczęła mi właśnie mówić trochę, żebym zaczęła czytać Biblię i zaczęłam czytać. I dowiedziałam się różnych rzeczy i byłam dobra z matematyki, no i na półrocze dostałam truje i bardzo się zdenerwowałam. I powiedziałam, Boże, wiesz co, powiem Ci tak, że jeżeli dostanę i powiedziałam tak, Boże, jeżeli dostanę czwórkę, to uwierzę, że jesteś, pójdę za Tobą i rzucę dla Ciebie palenie. Męczyłam, ale rzuciłam palenie. I tak bardzo się ucieszyłam, bo nie mogłam, tego rzucić, że po prostu zapomniałam. Bo tak się ucieszyłam, że nie palę, ale wydarzyło jeszcze się. Jak mieszkałam z tą dziewczyną na stacji, z tą siostrą, to tak jak wcześniej mówiłam, że bardzo przeklinałam, bardzo. I ona już nie mogła znieść i zeszła i mówi, wiesz, kiedyś staniesz przed Bogiem i cię Bóg rozliczy z każdego twojego wypowiedzianego słowa. A mnie wmurowało. Ja wiedziałam, że mam problem. Wiedziałam, że nie mogę się z tego wyzwolić, że to jest ponad moje siły. I tak sobie wyobraziłam, no nie, jakbym stanęła przed Bożym tronem i mówię, Boże, wiesz, ja nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Po prostu nie jestem w stanie się z tego wyrwać, ani nic powiedzieć na swoją obronę. I tak się tym zasmuciłam, że przez 3 dni tak chodziłam, taka struta. I wiecie co, się okazało, że od tamtej pory nie przeklełam ani razu. To dla mnie był cud, po prostu, który mnie trzymał przez wiele lat, kiedy wracałam do tego, to wiedziałam, że Bóg istnieje, że jest żywy i nawet jeżeli w moim życiu chrześcijańskim już się działo coś nie tak, to ja wiedziałam, wracałam myślą do tego, że Bóg mnie w jednej chwili uwolnił od przeklinania i że On jest żywy i że mnie nie zostawi. I było tak, że rzeczywiście poszłam na egzamin, zaliczyłam go, ktoś mi tam wpisał w indeksu. I zobaczyłam, że to jest 4 i aż usiadłam z wrażenia, bo sobie przypomniałam i powiedziałam do tej siostry, to zabierz mnie teraz do kościoła. I rzeczywiście był taki dzień w moim życiu, że byłam w domu sama w lato, pamiętam, świeciło słońce i pomimo, że nikogo nie było, to wiedziałam, że jakby wszyscy się na mnie patrzyli, a ja chciałam zrobić jedną rzecz, uklęknąć i powiedzieć, Boże, zamieszkaj w moim sercu. Naprawdę i... Naprawdę, ja wiedziałam, że po prostu jakby całe okręgi niebieskie się patrzyły na mnie i ja to widziałam. I klękłam i powiedziałam, Boże, zamieszkaj w moim sercu. No i od tamtej pory po prostu jestem żywa przed Bogiem. Bóg mnie uratował, wyrwał mnie. Nie będę mówić, co przeżyłam w swoim życiu, w swojej rodzinie, bo to ważne jest to, co Bóg we mnie zrobił. I wiecie co, żyjąc z Bogiem można popaść w religijność, naprawdę, kiedy się nie ma właściwej społeczności z Bogiem, kiedy człowiek przekłada swoją służbę nad relację z Bogiem, nad modlitwę, nad czytanie. I kiedyś u mnie tak się wydarzyło i potem zaczęłam się zastanawiać, czy się w ogóle naprawdę nawróciłam. I modliłam się do Boga i Bóg mi dał taki sen, że było wielkie miasto, był bardzo duży tłum, ja szłam ulicą, ten tłum przechodził w jedną i w drugą stronę i zobaczyłam wielki biały dom i wielkie schody i na tych schodach stał jakiś człowiek w białej szacie i nikt nie zwracał na niego uwagi, ale ja tak kątem oka zobaczyłam, tak się odwróciłam do niego przodem, on powiedział pójdź za mną i weszłam na te schody i zaczęłam za nim szła iść i wiedziałam, że to jest Jezus, on szedł przede mną, a ja szłam za nim. I były korytarze, które skręcały i jak Jezus skręcił, to mnie nie widział. Ale widziałam, że jak idę i wychodzę z tego zakrętu, to Jezus tak nam się odwraca i patrzy, czy ja idę za nim. Potem były ogromne takie skały. To był piękny dom, naprawdę w złocie, ale też potem zaczęła ta droga robić się wąska. Potem zaczęły być jakieś skałki. Przez które musiałam przejść i raptownie stała się ciemność. I czułam, jak ktoś mnie niesie na rękach. A ja mówię, ale Jezu, Ty nie możesz mnie nieść. Ale pomyślałam sobie, nie, jeżeli Bóg mnie niesie, to znaczy, że tego potrzebuję. I postawił mnie na ulicy i powiedział, stój tu, stój tu. Ale ja zobaczyłam, że na ulicy jadą wielkie samochody i ja schodziłam na chodnik i schodziłam z chodnika. Wiecie co, ale... To powodowało, że ja się oddalałam od Boga i byłam nie w tym miejscu, w którym powinnam była stać. I postanowiłam, nie może tak być. Wracam na to miejsce, gdzie mnie postawił Jezus. I się obudziłam i widziałam, że te samochody na mnie pędzą, ale ja powiedziałam, wolę umrzeć z Jezusem niż sama. I widziałam, że Jezus stoi obok mnie i patrzy. Chciałabym zachęcić, naprawdę, Bóg jest żywy, prawdziwy, żyjący. Zawsze nas pomaga, zawsze nas wspiera. Nawet jeżeli upadamy, to On nas podnosi i nas nosi na rękach. Niech Was Bóg błogosławi. Zachęcam Was naprawdę. Bóg jest życiem po prostu dla nas. Dziękuję, pastorze.
Dziękuję bardzo. Tak sobie pomyślałem, jak siedziałem, słuchałem tego ciekawego świadectwa, że może jest ktoś wśród nas, nawet jeśli tylko jedna osoba, kto chciałby zrobić to, co zrobiła Jola. Czujesz jakąś tęsknotę za czymś więcej niż to, co masz, za Bogiem, ale no, czegoś nie masz. Nie masz tego Boga, nie czujesz tego Boga w swoim życiu, w swoim sercu. I tak myślę sobie, że powstańmy i dajmy Tobie, który tego potrzebujesz, możliwość, aby teraz pomodlić się taką prostą modlitwą, jak Jola to zrobiła. Panie Jezu, zamieszka w moim sercu. I to wystarczy, żeby Pan Jezus zajął się Tobą, żeby wypełnił sensem Twoje życie. Teraz w tej modlitwie możesz to powiedzieć. Powiedz to swoimi słowami. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu, a wszystko stanie się nowe. Wszystko stanie się nowe. Panie Boże nasz, dziękujemy, że Ty zmieniasz ludzkie serca, że przemawiasz do nas przez sny i przez okoliczności i na setki różnych sposobów, abyśmy tylko zmienili swoje życie, abyśmy zechcieli zobaczyć, że jest Bóg i wierzyć tego Boga i abyśmy chcieli zmienić swoje życie. Panie i Boże nasz, dziękujemy za to świadectwo, dziękujemy za to, że w naszym życiu też byłeś takim Bogiem pełnym miłości, Bogiem, który nas zmieni. Panie nasz Boże, prosimy o tych, którzy są wśród nas, a którzy jeszcze nie zrobili tego kroku, aby chcieli to uczynić. Panie Boże, błogosławimy każdego i zachęcamy, aby chcieli uwierzyć w Ciebie i przyjąć Ciebie do swojego serca, bo to najlepsze, co może człowieka w życiu spotkać. Dziękujemy, Panie Jezu. Amen. Amen. Usiądźmy. What happened? Tak? Nie wiesz, czy wiesz? Okej. Okay. Teraz usłyszymy duet w wykonaniu Simona i Ewy. I oni wrócili właśnie z Kijowa. On jest z Niemiec, ale wrócili z Kijowa. No co, nie wolno im? I właśnie pytałem o pozwolenie, czy mogę powiedzieć, bo właśnie tam w Kijowie nastąpiło coś ważnego w ich życiu. Może sami powiedzą, nie? Stańcie tutaj, stańcie. O, właśnie tutaj. Ci właśnie młodzi ludzie, tak jak zrozumiałem, zaręczyli się. No i... I teraz nam właśnie wspólnie zaśpiewają. Przed nimi ta droga wspólnoty jest bardzo długa, ale już na samym początku nam zaśpiewają. Chcę tylko powiedzieć, że spotkali się właśnie w miejscu misji, w Rykach. Tam był początek rok temu, gdzie się spotkali i tak to trwa. No także Ryki to też błogosławieństwo. Zapraszam. I rozdział, któremu się przyglądaliśmy, podziwialiśmy jego treść, uczyliśmy się, budowaliśmy, to był 11 rozdział Ewangelii Jana. Otwórzmy ten rozdział. To właśnie tutaj jest ta niezwykła relacja o wskrzeszeniu Łazarza. Człowiek zmarł, wszelkie nadzieje razem z nim zostały pogrzebane i naraz powstaje do życia, bo pojawił się tam Pan Jezus. O tym właśnie chcę powiedzieć dzisiaj więcej i będzie to połączenie świadectwa Joli z tym, co śpiewał Simon oraz Ewa, a także z doświadczeniem wielu z nas. Fragment z 11 rozdziału przeczytam od 39 wiersza, a później ostatni 44 werset tego akapitu będzie na ekranie. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Kamień, który zasłaniał grób. Rzekła mu Marta, siostro Morego, Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł Jezus, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta, jeśli można ten wierszyk, chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Chcę przypomnieć historię Łazarza w krótkości, a przy okazji okaże się, że w tej historii Łazarza skrywa się też nasza historia, nasze życie. Życie wielu z nas. Więc od początku. Spotykamy Łazarza w tym momencie, gdy już jest w grobie. Jest martwy. Nawet siostra Łazarza w momencie, gdy Pan Jezus mówi, odsuńcie ten kamień od grobu, mówi do niego, Panie, nie róbmy tego. On już cuchnie, już czwarty dzień jest w grobie. Był martwy. W tym momencie całkowicie. Dusza już nie mieszkała w ciele. I jak mówiła jego siostra, on już cuchnie. Nie lubimy patrzeć na martwe ciało. Ja nie lubię takich momentów, kiedy trzeba żegnać kogoś martwego, czy patrzeć, jak ktoś martwy gdzieś tam leży we krwi, czy umarł, bo zachorował. Martwy. Nie lubimy tego widoku i nie chcemy, żeby ktoś z naszych bliskich umierał. Nie chcemy sami umrzeć również. Ale Łazarz w tym momencie był martwy, był w grobie, żadnej nadziei na coś lepszego. Jaki to ma związek z nami? No taki ma związek, że Pismo Święte, Święta Księga naucza nas, że gdy człowiek nie ma kontaktu z Bogiem, gdy nie jest zbawiony, jest również martwy. Jest tak jak ten martwy, to ciało sztywne, tam leży, takie nie ma rozmowy, nie ma żadnej nadziei na tego człowieka. A jeżeli dłuższy czas człowiek trwa w grzechu, to tak jak ten martwy już cuchnie swoim myśleniem, swoim zachowaniem, bez Boga, odcięty od życia, martwy i cuchnie. Tacy byliśmy, wielu z nas takimi byliśmy. Gdy byliśmy bez Boga, byliśmy jak ten właśnie martwy Łazarz, już byliśmy w grobie, grób zapieczętowany. Koniec. Nie ma nadziei. Mogliśmy tylko czekać na ten ostatni moment, gdy człowiek usłyszy z ust Boga, jesteś skazany, jesteś potępiony. Swoim życiem, swoimi grzechami zasłużyłeś na taki wyrok. W tym 44 wierszu, a także w Efezjan, czy można Efezjan 2 rozdział, 1 wiersz wyświetlić. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Tak mówi do nas Słowo Boże, bez owijania bawełny, prosto z mostu, aby człowiek wiedział, aby chciał się zastanowić. Przeważnie jest tak, że ci, którzy najbardziej tego Słowa Bożego potrzebują, Pisma Świętego, jego zawartości, to po nie nie sięgają i nie czytają. Bo gdyby chcieli szukać, gdyby wierzyli w to Słowo Boże, gdyby uważali, że warto, że trzeba, to spotkaliby to Słowo i ono by ich doprowadziło do zastanowienia, do zmiany życia, do Boga. Martwy. Łazarz był martwy i człowiek, który jest bez Boga, jest też martwy. Ale pojawił się wtedy, w tym momencie, Pan Jezus. Pan Jezus, któremu nie zależy na tym, aby skończyło się na śmierci człowieka. Pan Bóg za bardzo zainwestował w człowieka, żeby z niego zrezygnować. Pan Bóg przywiązał swoje serce albo darzy uczuciem człowieka i będzie walczył o niego do końca. I tak jak w tym momencie, gdy Pan Jezus powiedział, odrzućcie ten kamień na bok. Ja chcę zająć się tym przypadkiem śmierci. Jestem w stanie zmienić to, co niezmienialne. To ten Pan Jezus pojawił się także w moim życiu, w Twoim życiu, w życiu wielu z nas. I też ten sam proces nastąpił, kiedy Pan Jezus chciał nas przywrócić do życia. Przeczytamy może 11:44 ten wiersz. I wyszedł umarły. Był w grobie, był martwy, nieżywy, sztywny i nawet cuchnący. Ale gdy Pan Jezus powiedział, ten, który daje życie, powiedział, wyjdź stamtąd, nie leż. Ten umarły wyszedł z grobu. Żywy! To nie nieboszczyk się pojawił w tym momencie przed grobem, ale ten Łazarz jako żywy człowiek tam się pojawił. Bo niemożliwe, żeby ten, który ma w sobie życie, który jest życiem, gdy on przemówi, żeby nic się nie działo. On mówi i coś się dzieje. On mówi i rzeczy się dzieją. I ten, który był martwy, wyszedł z grobu. Może Efezjan 2:1-5. Przeczytamy ten fragment. Tak, możliwe. I to, co czytaliśmy, I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I dalej, drugi wiersz, jeśli jest to możliwe. W których niegdyś chodziliście według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy, żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Pan Bóg tylko był w stanie zmienić ten stan śmierci w stan życia. Łazarz wyszedł z grobu na słowo Jezusa, wyszedł jako ten, który żył, który żyje. Jeszcze raz poproszę 11:44. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Coż to ma nam do powiedzenia w tym momencie? Wprawdzie żyje, wyszedł z grobu, chociaż tak naprawdę to jak dyskutowaliśmy na naszej grupie, nie wiem, czy ta druga grupa też to zauważyła, tak naprawdę to w tym momencie zmartwychwzbudzenia zdarzył się nie jeden cud, ale dwa cuda. Pierwszy to ten, że został ten Łazarz zbudzony do życia, umarły, cuchnął, a w tym momencie żyje i wyszedł, ale był powiązany, więc jak mógł wyjść? Więc można to sobie w ten sposób wyobrazić, że mocą Bożą został niejako wypchnięty z tego grobowca na zewnątrz. Innej możliwości nie było, bo był związany, ręce miał związane i nogi miał związane, jeszcze opaskę na oczach, więc nie mógł sam o własnych siłach nic zrobić. Mógł zostać tylko mocą Bożą jakby wysunięty z tego grobowca, ale już jako żywy. Niemniej jednak był związany, ręce związane, nogi związane, opaska na oczach, nic nie widział. Co to ma znaczyć? Pan Bóg ma moc wzbudzić nas do życia. I nawracamy się, płaczemy, żałujemy za nasze grzechy, no wszystko staje się inne, ale nadal wiele z tego starego świata w nas pozostaje. Trzeba zmienić nasze myślenie, trzeba nasze patrzenie, czy sposób patrzenia, nasze reakcje trzeba zmienić, sposób działania, więc ręce związane trzeba to zmienić. Tam, gdzie chodzimy, do tej pory chodziliśmy, drogi nasze, cel, do którego chodzimy, to też to wszystko wymaga czasu, to jest proces. Czasami ktoś świeżo się nawrócił i gdzieś ktoś go zauważy w jakiejś okoliczności takiej troszkę gorszącej i sam się zgorszy. Jak on składał świadectwo, że się nawrócił, a ja go widziałem w tamtym miejscu albo w takich okolicznościach, no cóż to jest? Ale to jest proces. On jest żywy, ale jeszcze jest powiązany. Trzeba go uwolnić, trzeba go rozwiązać. To trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze wiele z tego starego pozostaje i to trzeba od niego odjąć. On sam musi też w tej materii współpracować. Może Efezjan 4:22-24. Zewleczcie siebie, starego człowieka, wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Jeszcze jeden werset. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zewlec starego człowieka. To nie jest werset powiedziany do ludzi tego świata. Ludzie tego świata nie czytają pisma i ludzie tego świata nie są zainteresowani nauką Bożą albo jego przykazaniami. To jest werset do ludzi wierzących. Zewleczcie siebie, starego człowieka, do ciebie to słowo i do mnie. Są rzeczy, które gdzieś tam przelpiły się jeszcze w starym życiu i trzeba to zrzucić z siebie, odciąć to od siebie, wyrzec się tego. Zewleczcie siebie, starego człowieka. Więc trzeba popracować nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi reakcjami. Czasami wejść w takie trudne okoliczności, żeby nauczyć się poprawnie z nich wychodzić i dawać sobie w takich okolicznościach radę. I tu właśnie jest też Boża łaska, która powoduje, że Pan Bóg nas właśnie wrzuca w takie zawirowania. My się buntujemy, nie chcemy tego. Panie Boże, dlaczego tak się dzieje? A tymczasem po to jest to. Mądrość i opatrzność Boża sprawia, że tam się znaleźliśmy, żeby nauczyć się reagować odpowiednio, dawać sobie z tym radę, wyjść zwycięsko z takiej opresji, nie buntować się, ale za wszystko dziękujcie. Także i za te trudne momenty, bo to jest Boża droga, Boża mądrość dla nas, abyśmy z tego wyszli mądrzejsi, lepsi, czystsi, silniejsi. I jeszcze raz, 11:44. Waszego owinięta chustą, rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. W tym momencie, gdy człowiek jest jeszcze powiązany tymi różnymi związaniami z poprzedniego życia, gdy jeszcze jak małe dziecko nie radzi sobie ze wszystkim, bo się dopiero urodził, to potrzebuje pomocy z zewnątrz. Ma związane ręce, nogi, opaskę. Kto może mu pomóc? Tylko ktoś, kto jest z zewnątrz. I Pan Jezus mówi do nich, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Może być zwolniony, może być uwolniony, ale w tym procesie dużą, ogromną, przednią, największą rolę spełniają ci, którzy są z zewnątrz. Ci, którzy już wcześniej zostali uwolnieni. Ci, którzy już wcześniej znaleźli swoje miejsce w Bogu, w Kościele. Ci najbardziej nadają się i ci wiedzą, jak to się robi, żeby temu człowiekowi pomóc, żeby go wspomóc. 1 Tymoteusza 3,15. Gdyby jednak przyjście moje się odlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół, rozwiążcie go. Kto ma go rozwiązać? Inni wierzący. Inni współwierzący, ci, którzy tą drogę wcześniej przeszli, ci, którzy byli dla niego świadectwem, którzy go zaprosili, którzy obok niego siedzą, w tym samym kościele chwalą Pana Boga, którzy tworzą kościół, który jest filarem i podwaliną prawdy. Po to jest kościół, żeby taki człowiek mógł do niego przyjść i znaleźć naukę właściwą i prawdę, i pomoc, i rozwiązanie, i uwolnienie. Tak to funkcjonuje u Pana Boga, tak to funkcjonuje w Kościele. Wy macie go rozwiązać. Ty i ja mamy być zajęci tym, aby tych nowych zachęcić, a później, gdy już żyją, pomóc im być uwolnionym. Ewangelia Jana, 12 rozdział i drugi wiersz. Tam więc przygotowali mu wieczerze, to już po wszystkim. A Marta posługiwała. Łaza zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Już Łazarz nie ma na sobie tej opaski na oczach, nie są powiązane jego nogi, nie są związane jego ręce. Już jest uczta i siedzi przy stole. Siedzieć to znaczy mieć społeczne, znaczy delektować się społecznością, delektować się tym, co jest na stole, czuć się wspaniale, będąc uczestnikiem jakiegoś radosnego wydarzenia. Co to ma nam do powiedzenia? Z czym to my kojarzymy? Mianowicie to jest społeczność. To jest społeczność. Siedział przy stole z nim, tam był też Pan Jezus razem z nimi. Siedział tam, bo był tam Pan Jezus. Miał z nim społeczność. Społeczność z żywym, wspaniałym Bogiem. Przez czytanie Biblii, przez modlitwę, czyli przez rozmowę. W różny sposób mamy społeczność z Bogiem. Siedział tam razem z Panem Jezusem. Człowiek, który zostaje zbawiony, ożywiony, który znajduje swoje miejsce w Kościele, to człowiek, który też nawiązuje i ma dobrą i mocną relację z Bogiem. Poza tym siedzieć to znaczy mieć relację z innymi, którzy są wokół. Tam widzimy i Marta posługiwała, i byli jeszcze goście, inni. Tam było ich sporo. To jest także relacja z Kościołem.
Nie wystarczy sama relacja z Panem Jezusem. Taki człowiek, nie starczy mu siły, nie starczy mu zachęty, nie starczy mu wsparcia, gdy jest sam. Potrzebuje Kościoła, potrzebuje nas, potrzebujemy się nawzajem. Ale też to bycie za stołem, to siedzieć za stołem oznacza coś więcej. Proszę, Efezjan 2, 6, 7. Bardzo ciekawa rzecz się dzieje. I wraz z nim wzbudził, zmartwych wzbudził, i wraz z nim posadził, to o czym mówiliśmy, że usiadł, siedzi, posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Gdy człowiek się nawraca, gdy ty się nawracasz, to nie tylko odnajdujesz Boga, nawiązujesz z nim relacje, nie tylko znajdujesz Kościół i tam również nawiązujesz relacje z braćmi i siostrami, ale również, jak mówi Pismo Święte, już w tym momencie masz swoje miejsce w niebie. Już w tym momencie masz swoje miejsce wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. Przecież to nie jest fascynujące? Jana 12 rozdział i wiersz i 9 wiersz. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale tak, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził zmartwych. Ty i ja jesteśmy ludźmi wierzącymi, doświadczyliśmy cudu ożywienia zmartwych i jesteśmy dla tego świata czymś niezwykłym. Oni żyją swoim życiem, a tu naraz człowiek, który się włamuje. Człowiek, który żyje inaczej, aniżeli oni. Oni tak nie potrafią. Oni się zdumiewają. Jak tak można, że to jest w ogóle możliwe? Sprawa Bóg i cała teologia to może być ciekawe, ale oto żywy człowiek, który jest obok, żywy człowiek, który opowiada o działaniu Bożym w swoim życiu, to jest jeszcze ciekawsze dla nich. Świadectwo. Przyszli, żeby zobaczyć tego, który został wzbudzony z martwych, który żyje, chcą jemu podać rękę, chcą spojrzeć mu w oczy, usłyszeć, co ma do powiedzenia, po prostu zobaczyć ten cud na własne oczy. I ty i ja, gdy mamy tą relację z Bogiem, gdy jesteśmy w tym świecie, czy to w szkole, czy w swoim biznesie, czy gdziekolwiek na ulicy, jesteśmy świadectwem. Jesteśmy świadectwem. Ludzie chcą zobaczyć tego innego, chcą zobaczyć tą inność, chcą zadziwić się, że coś takiego jest możliwe, że to, co on mówi, jest prawdziwe. Ty mówisz, oni się dziwią, ale chcą też zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. I wtedy jeszcze bardziej się mogą zadziwić albo rozczarować, jeżeli co innego mówisz, a co innego czynisz. Świadectwo. Moje i twoje świadectwo. Tłumy przyjdą, żeby zobaczyć. Tłumy przyjdą, żeby posłuchać, co ty masz do powiedzenia. Chcą przyjść i ciebie zobaczyć, bo jesteś ożywiony z martwych, bo jesteś inny. Cała rodzina twoja będzie jedni drugim, będą opowiadać, co się z tym człowiekiem stało. Taki był inny i do tańca, i do różańca. I co się z nim stało? Co on o tym Bogu tak opowiada? Ale to dla nich też super szansa, żeby także i oni mogli przeżyć swoje zmartwychwstanie i nawiązać relacje z Bogiem. Jana 12, 10, 11. Pójdźmy dalej. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Arcykapłanie naradzali się, aby i Łazarza zabić. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Jedni będą się dziwić i też doznają zmartwychwzbudzenia, czyli posmakują nowego życia, wejdą w to nowe życie, doświadczą dotknięcia Pana Boga, a innym twoje i moje nowe życie będzie stanął wokół. I trzeba być sobie z tego świadomym. Jest wśród nas trochę tych młodych wierzących, którzy dopiero na tej drodze się pojawiliście niedawno i o tym wiedzcie, że dla niektórych w waszym otoczeniu, gdy będziecie mówili, gdy będziecie żyli nowym życiem, będziecie solą wokół. Tak jak chcieli wtedy zabić Łazarza, bo był inny, bo wskazywał na Boga z samym sobą i tym, co się z nim stało, tak będzie i w twoim życiu. Może niekoniecznie zabić, ale słowem chętnie. Słowem ciebie chętnie zabiją i w inny sposób ukują. Dzieje apostolskie 14:22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Więc niech nie dziwi nikogo z nas, że są te uciski, że są te próby, że są nawet cierpienia, że są jakieś krzywdy ze strony bliskich, od których oczekiwaliśmy wdzięczność. Tak, taka może być reakcja otoczenia na to, że ty stałeś się inny. Na to, że ty jesteś z Bogiem, a oni nie. Na to, że ty prowadzisz takie życie, a oni wybrali jednak inne życie. Cierpienia i próby. To normalna część życia każdego chrześcijanina. Ten ogień musi być, to już jest wpisane w życie nasze, człowieka wierzącego, ale to musi być przed wejściem do Królestwa Bożego. Każdy by chciał tam się znaleźć. O tej książce już nieraz mówiłem, dzisiaj nie mówiłem, bo już nieraz to mówiłem. Każdy by chciał tam być, każdy by chciał to widzieć, przeżywać, żyć wiecznie w tej szczęśliwości, nie do opisania. No ale też tutaj na ziemi jest tego pewna cena i tego trzeba być sobie świadomym. I jeszcze raz w krótkości, jak to było z Łazarzem. Więc spotykamy go, gdy był martwy, gdy już po dłuższym czasie, po kilku dniach był cuchnący, ale pojawił się Pan Jezus i wzbudził go do życia, przywrócił go do życia. Jego moc Boża spowodowała, że mimo związania różnych i opaski na oczach mógł wyjść z tego grobu związany. Ale wtedy Pan Jezus dalej mówi do otoczenia, które było wokół Niego, do Jego przyjaciół: rozwiążcie go. Dajcie mu wolność, niech wyjdzie na wolność, niech korzysta z wolności, niech cieszy się wolnością. Kościół, przyjaciele, to ci, którzy mogą najlepiej pomóc. Później widzimy Łazarza, jak siedzi przy stole, cieszy się społecznością z Panem Jezusem, ale także z przyjaciółmi na prawo i na lewo, co może być obrazem Kościoła, a także może być pewien, że ma już zabezpieczony na miejsce w niebie, ma swój dom w niebie, bo to jest Boża obietnica. Nie ograniczamy naszego chrześcijaństwa i wiary tylko do tej ziemi, ale to jest tylko wstęp, przygotowanie do chwały, która przed nami. Widzimy Łazarza, który swoim doświadczeniem, tym co przeżył, stanowi świadectwo, a także chętnie mówi o tym, co z nim się stało. Świadectwo dla otoczenia, dla innych, żeby widzieli, żeby się zastanowili, żeby chcieli także to samo przeżyć. Ale też i są inni ludzie, którzy widząc to, co się wydarzyło, którzy chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się tej wieści, chcą Łazarza zabić. To jest obrazem tego, że także i wierzący człowiek, mimo tego, że chce żyć dobrze, że żyje inaczej, no, robi dużo dobrych rzeczy w swoim otoczeniu, może spotkać się z odrzuceniem, może spotkać się z krzywdą, ze zmysłowem, z pomówieniem, z plotką i tak dalej, przez cierpienia i próby mamy wejść do Królestwa Bożego, mówi Słowo Boże, ale to ma się nijak, te próby i cierpienia tu na ziemi mają się nijak w porównaniu do tej chwały, która czeka nas tam w górze, w niebie. Postańmy do modlitwy. Innych zachęcić, możemy być drogowskazem dla innych. Daj nam do tego siły i mocy Ducha Świętego. Dziękujemy też i za trudne chwile, Panie Boże, bo wiemy, że muszą być, bo różni ludzie są na tej ziemi, ale my przez to stajemy się silni, Panie Boże, i bardziej cenimy jeszcze to, co od Ciebie pochodzi. Dziękujemy jednym słowem za wiarę. Dziękujemy jednym słowem za chrześcijaństwo nasze. Dziękujemy jednym słowem, Panie Boże, za wszystko, co się z tym wiąże. Dziękujemy za życie. Teraz żyjemy, Panie nasz Boże. Teraz dopiero wiemy, co to jest prawdziwe życie. Dziękujemy i wywyższamy. Amen. Amen.